Pewnego razu rodzice Redforda polecieli na czterodniową wycieczkę do San Diego, zostawiając w domu Chevroleta. Spragniony nowych jazzowych brzmień, Bobby pojechał nim do San Francisco. Nie miał prawa jazdy, więc aby uniknąć policyjnych patroli, wybrał malowniczą drogę Route 101. Dzika, nieokiełznana przyroda obudziła w nim uczucie wolności. Podczas tej wyprawy zdałem sobie sprawę, że nienawidzę Los Angeles za jego kompromisy, opowiada. Postanowiłem, że muszę się stamtąd wydostać na stałe. W San Francisco Redford i jego znajomi przypadkiem trafili na przyjęcie w nowo otwartej księgarni City Lights. Gospodarzami była awangarda bitników: Gregory Corso, Allen Ginsberg, Gary Snyder, Kenneth Rexroth, Michael McClure. Poeci na zmianę czytali swoje utwory. Jack Kerouac zbierał datki do kapelusza. To było na kilka lat przed skowytem Ginsberga, mówi Redford, ale czuło się atmosferę manifestu. Nigdy wcześniej nie zetknąłem się z czymś, co można nazwać alternatywną wizją społeczną. Widziałem, że ci faceci się naćpali, ale dążyli do jakiejś prawdy, która absolutnie do mnie przemawiała. Niesamowity wieczór. Poprzedniego lata, w 1952 roku, magazyn Life przeprowadził ankietę. Wynikało z niej, że idolami amerykańskich nastolatków są Roy Rogers, Joe DiMaggio, Vera Ellen, Louisa May Alcott, generał Douglas MacArthur i Doris Day. Z wyjątkiem DiMaggio nikt z tej listy nie był bliski Bobiemu, do którego znacznie bardziej przemawiali buntownicy. Wspomniany Kerouac, cały czas pracujący nad książką W drodze, improwizator Miles Davis, Alan Watts i propagujące wschodnią filozofię radio KPFA. Kumber, kumpel Redforda, w rozmowach ze znajomymi przewidywał, że jego przyjaciel stoi na krawędzi wielkiej zmiany i to zaważy na jego dalszym życiu. Powiedziałem im, że albo zrobi karierę w jakiejś ważnej branży, albo stoczy się do rynsztoka. Albo jedno, albo drugie. Bitnicy stali się dla Redforda nowym punktem odniesienia. Ta muzyka i ci ludzie otworzyli mi oczy, opowiada. Pamiętam, jak któregoś razu poszliśmy na występ Jerry'ego Mulligana i wszyscy byli oczarowani, z wyjątkiem jednej obściskującej się pary. Mulligan podszedł do ich stolika, pochylił się z saksofonem i zadął z całej siły. Zrozumiałem wtedy, że jazz to coś więcej niż rozrywka. To broń w walce z konwencją. I że sztuka szeroko rozumiana jest potężnym narzędziem zmiany. Tymczasem Charlie Redford wciąż wierzył, że ratunkiem dla jego syna będzie sport. Pierwszej jesieni w szkole średniej Redford dostał się do drużyny futbolowej, lecz potem zrezygnował. Nadal uwielbiał zespół Red Sox i marzyło mu się zostanie nowym Tedem Williamsem, jedyną osobą publiczną, którą kiedykolwiek ubóstwiał, ale bejsbolu też unikał. Próbował marihuany i haszyszu, w weekendy jeździł podrasowanymi autami po piaszczystych drogach i romansował z koleżankami Pat, swojej dziewczyny, o ile czuł, że ujdzie mu to na sucho. Kumber był teraz nieobecny w jego życiu, lecz Redford i bez niego wycinał dzikie numery. W drodze na wyścig w Santa Barbara, jadąc 140 km na godzinę, stracił panowanie nad kierownicą i rozbił samochód, cudem uchodząc z życiem. Odwieziono go oszołomionego do domu. Charlie wpadł we wściekłość. Pamiętam tylko, wspomina Redford, wyraz absolutnej beznadziei na jego twarzy. Spojrzał na mnie i spytał: kim ty jesteś?